Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic.
Tak go ucieszył ten pomysł, że postanowił zaraz odszukać Krzepickiego. Ubrał się szybko i po kwadransie dzwonił już do drzwi pani Przełęskiej. Właśnie wstawano od obiadu. Oprócz pani domu był Krzepicki i herlawa panienka, bardzo piegowata panna Hulczyńska. Przyjęto Dyzmę głośnymi gratulacjami. Pani Przełęska nazwała go zbawcą ziemiaństwa. Zyzio Krzepicki, Napoleonem gospodarczym, a panna Hulczyńska patrzyła weń jak w słońce. Zaczęła się rozmowa o Koborowie i wszyscy bardzo się zmartwili, gdy Dyzma oświadczył, że teraz nie będzie miał czasu zajmować się sprawą Żorża Ponimirskiego. Zresztą, dodał, z jego klepkami jest tak źle, że nic nie dałoby się zrobić. Zyzio zaklął, piegowata panienka zrobiła smutną minę, a pani Przełęska wyraziła nadzieję, że nie trzeba tracić nadziei. Kulminacyjnym momentem wizyty Nikodema Dyzmy u pani Przełęskiej była chwila, gdy pociągnąwszy łyk kawy powiedział: a ja tu przyszedłem z propozycją. Panie Krzepicki, pan nie posiada żadnej posady? Nie. A ma pan chęć? Naturalnie, klasnęła pulchnymi rączkami pani Przełęska. Bo widzi pan, ciągnął Nikodem, ja będę teraz potrzebował sekretarza. Sekretarz prezesa banku to przecież nie byle co. To musi być znaczny, inteligentny, sprytny i w ogóle faktycznie odpowiedzialny. Uważasz pan? Krzepicki oblizał wargi i zrobił niedbałą minę. Dziękuję panie prezesie, ale nie wiem czy potrafię. Poza tym, powiem otwarcie, pan prezes mi tego za złe nie weźmie, ale ja chyba nie nadaję się do funkcji urzędniczych. Stałe godziny biurowe, codzienne wczesne wstawanie. Dyzma klepnął go po kolanie. Nic się pan nie bój, żadnych stałych godzin. Będziesz pan siedział w pracy tylko wtedy, gdy ja będę siedział. A co panu się zdaje, że prezes to ma siedzieć kamieniem? Od tego jest panie dyrektor. My będziemy tylko od głównych spraw, od ważniejszych. No, daj pan rękę. Pani Przełęska wybuchnęła entuzjazmem. Z emocji zaczęła Krzepickiego tykać, namawiając go gwałtownie do natychmiastowego przyjęcia propozycji. Zyzio uśmiechnął się i podał rękę. Bardzo dziękuję panu prezesowi, ale czy można spytać, jaką garę pan prezes mi przeznaczy? Nikodema mile połechtał pan prezes, wziął się w bok i zapytał. No, a ile pan chciałbyś? No, czy ja wiem. No, śmiało, zachęcał Nikodem. Jak pan prezes uważa? Dyzma uśmiechnął się dobrotliwie. Pan prezes uważa, że pan sekretarz sam musi powiedzieć. Wszyscy uprzejmie roześmiali się. Mój Boże, wtrąciła pani Przełęska. Mi się zdaje, że jakieś 1000 złotych. 1200, śpiesznie skorygował Krzepicki. Co, 1200? No więc ja panu dam 1500. Obrzucił triumfującym spojrzeniem pokój, a Krzepicki wśród zachwyconych ochów pani Przełęskiej zerwał się i głośno szurgając nogami dziękował panu prezesowi. Pani Przełęska oświadczyła, że to nie może skończyć się na sucho i kazała służącemu przynieść butelkę szampana. No, rzekł Dyzma podnosząc szklaneczkę. No, panie Krzepicki, tylko jeden, jedyny warunek. Sztama. Rozumiesz pan? Sztama. Sztama. To znaczy, musimy trzymać jeden z drugim i ani pary z gęby o tym, czym ze sobą gadamy. Rozumiem, panie prezesie. A ja panu powiem, że jak będę z pana zadowolony, to na święta czy przy innej okazji 2-3 tysiączki gratyfikacji. Krzepicki odprowadził Dyzmę do hotelu. Po drodze rozmawiali jeszcze o organizacji banku i Nikodem zapowiedział, że zaraz jutro poznajomi Krzepickiego z dyrektorem Wandryszewskim. Nie będę miał zbyt wiele czasu, bo muszę załatwić inne sprawy, więc tak się umówmy, że organizacją zajmie się Wandryszewski, a sprawozdania będzie składał nie mnie, tylko panu. Rozumiesz pan? A pan będzie gadał ze mną i referował i moje rozporządzenia powtarzał tamtemu. Tak będzie najlepiej, potwierdził Krzepicki. Umiejętność kierowania, panie Krzepicki, zapamiętaj to pan sobie, polega na umiejętności szybkiej decyzji. W hotelu zastał Lanickiego, który powitał go tubalnym. Nazdar! Wiesz, Nikusiu, że jeszcze mi wełbie huczy po wczorajszej bibie, ale czyś ty złożył już wizyty? Jakie wizyty? No wiesz, wypada. Premierowi, Jaszuńskiemu, Brożyńskiemu i jeszcze kilku, bo Terkowskiemu pewno nie chcesz. Chociaż wiesz, widziałem wczoraj, że on żalu do ciebie nie ma. Sądzisz, że koniecznie trzeba? No niby tak. Zakłopotał się Dyzma. Kiedy wiesz, tak samemu, gdybyś ty ze mną poszedł? No mogę pójść. Ułożyli się, że jutro złożą wizyty, gdyż tego wieczora musieli jeszcze odbyć konferencję w sprawie terminu otwarcia banku i rozpoczęcia jego działalności. Niespełna 2 tygodnie wstępne prace organizacyjne znajdowały się już w pełnym biegu. Wyznaczono lokal w nowym gmachu przy ulicy Wspólnej, przeznaczając na biura banku 2 piętra oraz 8-pokojowe mieszkanie dla pana prezesa. Wprawdzie sama ustawa była jeszcze wałkowana na komisjach sejmowych, lecz nie ulegało wątpliwości, że obie izby uchwalą projekt rządowy bez większych poprawek. Dyzma nie miał z tym wszystkim kłopotu, gdyż wszelkie sprawy załatwiali Wandryszewski i Krzepicki. Ten ostatni okazał się nieoceniony. Zabrał się do pracy z zapałem, a że istotnie nie brakło mu sprytu, przeprowadzał co chciał, zasłaniając się wciąż stanowczo wypowiadanym zdaniem: pan prezes tego sobie życzy. Początkowo Wandryszewski i inni, niekontenci z wścibiania się Krzepickiego w najdrobniejsze kwestie, zapytywali Dyzmę, czy istotnie tak postanowił, a nie inaczej, lecz Dyzma, chociaż częstokroć nawet nie wiedział, o co chodzi, nieodmiennie powtarzał: jak co mówi Krzepicki, to znaczy, że ja tak zdecydowałem i nie ma o czym gadać. To też wkrótce musiano się pogodzić z wścibstwem Krzepickiego. On sam zresztą zaprzyjaźnił się z panem prezesem na dobre. Oczywiście stykając się z nim nieustannie, szybko zorientował się w licznych brakach swego szefa. Temu wszakże raczej szły na rękę, czyniąc sekretarza niezbędnym dopełnieniem prezesa. Niemniej Dyzma i wobec Krzepickiego stale się trzymał na baczności, a że był otoczony ogólnym podziwem i szacunkiem, że wciąż rosły jego potężne wpływy i stosunki, Krzepicki przyznawał mu w duchu posiadanie jakiejś tajemniczej siły i dziwnego umysłu. Często dziwiły go wprawdzie momenty jakby przyćmienia umysłu Nikodema, kiedy zdawał się nie orientować w najprostszych sprawach, lecz doszedł do przekonania, że pan prezes umyślnie udaje frajera, by tym lepiej przyłapać podwładnych na jakichś kombinacjach. Zresztą wiedział, że jego pozycja zależy wyłącznie od prezesa, że znowu osiadłby na lodzie, gdyby tylko kto inny został prezesem, że w jego interesie leży wzmacnianie stanowiska swego szefa i robił wszystko, by jego osobę otoczyć aureolą nieprzystępności i olimpijskości. To znowuż całkowicie konweniowało Dyzmie. Oszałamiające zaszczyty, jakie nań spadły, wprawdzie utwierdziły go w przekonaniu, że sam siebie dotychczas nie doceniał, lecz w najmniejszym stopniu nie zmniejszyły jego ostrożności wynikającej ze świadomości braku we własnej inteligencji, obyciu, wychowaniu i wykształceniu. Najswobodniejszym był w stosunku do Krzepickiego, lecz i tu zawsze starał się być tajemniczym. Wkrótce zasłynął dzięki temu jako najmałomówniejszy człowiek w Polsce. Jedni kładli to na karb angielskiego sposobu bycia, inni przyjęli do wiadomości to, co powiedział na fajfie u premiera, gdy go panie nagabywały o rozmowę: nie mam o czym mówić. Oczywiście kto ma tyle do myślenia, nie ma nic do mówienia. Ponieważ wszakże Nikodema, chociaż tego po sposobie nie pokazywał, doprowadzała nieraz do rozpaczy jego nieznajomość różnych form i niezrozumienie wielu słów, postanowił uzupełnić zasób swej wiedzy. W tym celu wstąpił do jednej z księgarni na Świętokrzyskiej i nabył 3 dzieła. Słowniczek wyrazów obcych, Encyklopedię Powszechną oraz Bon Ton. Zwłaszcza ta ostatnia książka oddawać mu poczęła wielkie usługi. Zaraz pierwszego dnia znalazł w niej rozwiązanie tajemnicy, dlaczego Ulanicki kazał mu wrzucić do skrzynki u premiera nie jeden, lecz 2 bilety wizytowe. Co do słowniczka, używał go systematycznie. Każde słowo, którego znaczenia nie znał, zapamiętywał, by później odszukać objaśnienie. Natomiast do encyklopedii zabrał się z całą systematycznością. Zaczął ją czytać od początku i do wyjazdu zdążył dojść do litery F. Nie bawiła go wprawdzie ta lektura, lecz widząc doraźne jej skutki w obcowaniu z ludźmi, postanowił wszystko przeczytać do końca. Było to bodaj jedyne zajęcie Nikodema w owym okresie, jeśli nie liczyć lektury listów Niny. Codziennie otrzymywał przynajmniej 1. Były to listy długie i Dyzma, chociaż przyznawał się, że są piękne, w końcu stracił cierpliwość i przestał je czytać. Zaglądał tylko na koniec, gdzie bywały zwykłe informacje. Z nich dowiedział się, że Kunicki nie zamierza wyrzec się genialnego administratora, lecz uważa, że Nikodem będzie mógł łatwo pogodzić stanowisko prezesa banku ze stanowiskiem plenipotenta, gdyż Kunicki absolutnie żadnych zajęć mu nie narzuca, pozostawiając wolną rękę. Nina bardzo się tym cieszyła i błagała Dyzmę, by na to się zgodził. Nikodem długo namyślał się, lecz zdecydował się przyjąć propozycję dopiero wówczas, gdy Krzepicki z całą stanowczością stwierdził, że od przybytku głowa nie boli. Nie napisał o tym Ninie, gdyż zgodnie z jej prośbą w ogóle do niej nie pisywał. W Koborowie listy zawsze przechodziły przez ręce Kunickiego i Nina obawiała się, by ten nie otworzył koperty, jak to już przed paru laty zdarzyło się z listami Kasi. Urządzeniem mieszkania pana prezesa zajmował się Krzepicki i to z taką energią, że w ciągu 2 tygodni wszystko było wykończone i Nikodem przeprowadził się z hotelu na Wspólną.